Cześć, tu Edyta Prusinowska i słuchacie podcastu Konstelacje Myśli. Dzisiejszy odcinek będzie dla mnie bardzo trudny do nagrania, dlatego że zupełnie nie wiem, od której strony powinnam się za niego zabrać, bo obsesja piękna, bo moja relacja z moim ciałem jest tak trudnym i skomplikowanym tematem i porusza tak wiele obszarów w moim życiu, że naprawdę po prostu tworząc plan tego odcinka nie wiedziałam, od czego zacząć. Ale chciałabym mimo wszystko, żeby to nie był aż tak bardzo chaotyczny odcinek, więc może podzielimy ten odcinek na taką trochę historię, czyli to, jak kształtowała się moja relacja z moim ciałem od dzieciństwa, poprzez teraźniejszość, aż do tego, jak chciałabym, żeby ta relacja wyglądała w przyszłości. Więc zacznijmy trochę od historii. Kiedy zaczęłam się orientować, że coś jest nie tak w tym, jak postrzegam własne ciało i jest pewna, i że istnieje pewna różnica pomiędzy tym, jak ja podchodzę do własnego ciała oraz moje koleżanki, oraz różnica pomiędzy tym, jak chłopcy i moi koledzy podchodzą do własnego ciała. I chyba pierwszy taki moment, który mogę sobie przypomnieć, był gdzieś w okolicach podstawówki, kiedy, wiecie, już mieliśmy WF i zaczynały się jakieś aktywności fizyczne. I wtedy tak zaczęłam większą wagę przykładać do mojego ciała i tego, jak wyglądam. Pamiętam, że w podstawówce i w gimnazjum, bo ja jeszcze chodziłam do gimnazjum, to był taki, pewnie niektórzy z Was może już nie wiedzą, co to było gimnazjum, ale gimnazjum to była no taka jakby trzyletnia szkoła, do której chodziło się, gdy miało się tam od 14 do 16-17 lat, chyba coś w tym stylu. I pamiętam, że w tym okresie, nie wiem, bardzo lubiłam aktywności fizyczne i zapisałam się do takiego klubu sportowego, gdzie uczyłam się biegać przez płotki. Pamiętam, że no to był taki klub, w którym przygotowywaliśmy się do tego zarówno my, dziewczyny, jak i chłopaki. Także tu było takie koedukacyjne. I już wtedy pamiętam, że miałam ogromny problem z tym, że no, przygotowując się na te zawody, pociłam się. Chcąc, nie chcąc, to był wysiłek i pociłam się i zmywał mi się wtedy cały makijaż. Wobec tego, wiecie, przygotowując się na zawody, na które ja chciałam wygrać, moim zmartwieniem nie było to, czy się odpowiednio rozciągnę, czy, nie wiem, odpowiednio szybko pobiegnę, tylko to, co zrobić, żeby nie zmył mi się makijaż, żeby przypadkiem ktoś nie zobaczył mojej twarzy albo nie zobaczył, że się spociłam i nie daj Boże, zaczął się z tego śmiać. I to było coś takiego, że ja już wtedy czułam, że coś jest nie tak, bo no, zawody są dla mnie ważne, ta dyscyplina sportowa jest dla mnie ważna, ale no, koliduje to z tym, czego oczekiwali ode mnie inni. Czyli no, ja widziałam, że na przykład, jak nie wiem, moja koleżanka miała pod pachami plamy od potu, to inni się z niej śmiali. I ja wiedziałam, że jeśli nie będę odpowiednio uważna, to może się stać i ze mną, więc uwierzcie mi, że ja dosłownie potrafiłam na zawodach nie biec szybko, tylko zwracałam uwagę na to, czy na przykład moja twarz odpowiednio dobrze wygląda, czy się nie spociłam, i po prostu tak bardzo obchodziło mnie ten wygląd, że miałam totalnie gdzieś, jaki wynik dostany na tych zawodach. No i być może to jest jeden z powodów, dla którego no, nigdy mi się jakoś bardzo nie udawało zdobyć wysokich wyników, bo tak bardzo przejmowałam się swoim wyglądem. I miałam też jedną koleżankę, która miała bardzo dobre wyniki sportowe i tam zdobywała pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski właśnie w biegach przez płotki, w biegu przez płotki. I ja też byłam dookoła niej i słyszałam, co oni mówili. I to były takie, no powiem, dość niemiłe komentarze, że ma, nie wiem, tak negatywnie się wyrażali, mięśnie jak chłopak, albo że nie widać po niej, że w ogóle jest dziewczyną, bo że ma spocona, jest cała, że w ogóle nie robi makijażu i to były takie, wiecie, wyśmiewali się z niej i to było tak przykre, że ja po prostu, mimo że podobało mi się to bieganie, po prostu nie mogłabym tego przeżyć, gdyby mówili podobnie o mnie, więc wolałam po prostu nie dawać siebie wszystko, wycofać się do tyłu i mieć nadzieję, że nie wiem, w końcu to przeminie, ale no nie przeminęło i tak naprawdę z biegiem czasu coraz bardziej zaczynałam patrzeć na swój wygląd. Wtedy też zaczynały się social media, Instagram zaczynał być coraz bardziej popularny, no Facebook już był popularny, Snapchat i tak naprawdę to cała kultura robienia sobie zdjęć, selfie w każdym chwili, w każdym momencie coraz bardziej napędzała te obsesje za pięknem, szczególnie u moich koleżanek i, no i u mnie też zresztą, no przyznam szczerze, że ogromny to miało na mnie wpływ. No ale później też otworzono taki klub sportowy, tym razem piłkarski w mojej miejscowości i to było moim zawsze, zawsze ogromnym marzeniem, żeby był jakiś damski klub piłkarski, bo ja uwielbiałam grać w piłkę nożną, no to było po prostu jedno z moich największych marzeń, więc jak ja się dowiedziałam, że w mojej miejscowości, malutkiej miejscowości otwierają damski klub piłkarski, no to oczywiście jako pierwsza się zapisałam. Miałam gdzieś z tyłu głowy, że okej, może się zdarzyć to, co się zdarzyło z tymi biegami przez płotki, ale miałam nadzieję, że tak nie będzie. No i niestety to się zdarzyło ponownie. I chodziłam na treningi i na te treningi chodzili też chłopcy, w tym sensie, że często mieli, nie wiem, w podobnych godzinach jakieś treningi i tak dalej. No i stali i patrzyli i nawet komentowali po prostu. I niekoniecznie to, jak my biegałyśmy, czy jak grałyśmy w piłkę, tylko to, jak wyglądałyśmy. I to też bardzo mnie, jakby wiedziałam, że żeby nie skupiać się tylko przez te komentarze, takie miałam coś w głowie, że nie powinnam skupiać się tylko na tej piłce nożnej, ale też na tym, co mówią inni, że żeby czasem ktoś o mnie czegoś nie powiedział, że nie wiem, biegnąc wywróciłam się i nie wiem, cała się ubrudziłam czy coś, że po prostu nie chciałam być tym obiektem śmiechu i to doszło do takiego stopnia, że w pewnym momencie ja dosłownie przed treningiem psikałam się dezodorantem nawet na twarzy, żeby czasem mi się twarz nie spociła podczas biegania. Słuchajcie, no to jest jakaś paranoja kompletna, szczególnie, że przecież to jest normalne w sporcie, żeby się spocić, przecież jesteśmy wszyscy ludźmi. A ja no, byłam tak totalnie stłamszona tą obsesją na punkcie tego wyglądu, że aż mi jest siebie żal z tamtego czasu. A najgorsze jest to, że też trudno jest mi być złą na siebie, bo wiem, że ja nie jedyna miałam z tym problem i mnóstwo moich koleżanek robiło to samo. Po prostu wszystkie robiłyśmy wszystko, żeby tylko się nie spocić, żeby nadal mieć ładny makijaż, żeby nikt się z nas nie śmiał, żeby nikt nie zwracał na nasz wygląd uwagi. I paradoksalnie właśnie działo się odwrotnie, że im więcej próbowałyśmy zatuszować różne rzeczy, tym bardziej zwracałyśmy na ten wygląd uwagę. Wtedy też zaczęłam tak bardziej zauważyć te różnice, że no ja tu robię wszystko, żeby, nie wiem, włos mi nie wyszedł z kitki, żebym się nie spociła, tak jak mówiłam już wcześniej. Tymczasem moi koledzy z klasy, idąc na trening piłki nożnej, skupiają się na tym, żeby nie na tym, jak wyglądali. Oni mogli się spocić, oni mogli, nie wiem, mieć nieogolone pachy, nieogolone nogi, mogli wszystko, liczyło się tylko to, żeby, nie wiem, jak najszybciej biegli, jak najlepiej, wbili jak najwięcej goli. I, no, widać było, że oni kompletnie się nie przejmowali wyglądem i mogli skupić się tylko na tym, żeby być jak najlepszym w tej dyscyplinie sportowej. I to było coś, czego ja po prostu im tak bardzo zazdrościłam i czego w sumie zazdroszczę im do dzisiaj. I też nie zrozumcie mnie źle, ja jakby rozumiem, że chłopcy i mężczyźni również mierzą się z różnymi problemami, które też dotyczą pewnych stereotypów i standardów piękna, ale myślę, że to nie jest aż... O Jezu, sąsiad mi tutaj wierci. Ale myślę, że to nie jest aż tak, Chociaż właściwie nie myślę, to jest udowodnione, że to nie jest u nich aż do takiego stopnia rozwinięte. Że ta obsesja piękna, no sorki, ale po prostu to, z czym my musimy się mierzyć, to jest w ogóle nieporównywalne z tym, czym muszą mierzyć się mężczyźni, przynajmniej w kwestii standardów piękna. I tego, jak ogromny ma to wpływ na to, jak... No właśnie na przykład tak jak na moim przypadku, że wpływ na to, jak mi szło w sporcie. No po prostu to jest absurdalne, że takie rzeczy jak wygląd miały wpływ na moje wyniki w sporcie. I jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo myślę, że mogłabym być dobra w sporcie, ale jednak to poczucie, że nie będę odpowiednio dobrze wyglądać, uprawiając ten sport, wygrało i to jest bardzo smutne. Oczywiście rozumiem, że jest pewnie teraz wiele osób, którym aż się ciśnie na usta, żeby powiedzieć: okej, ale przecież mogłaś się nie przejmować, przecież to twoja wina, że się przejmowałaś tymi komentarzami. Każdy wie, że takie komentarze są niepoważne. No, wiecie co, walcie się. Myślę, że mogę tak wam to po prostu powiedzieć, bo to nie jest łatwe dla nastoletniej dziewczyny nie przejmować się tym, co mówi jej cały świat, co mówią jej wszyscy znajomi, co nawet jej rodzina, osoby, którym najbardziej ufa, mówi i że zwracają, no po prostu cały świat zwraca uwagę na wygląd kobiet i to widać na każdym kroku, na banerach, w social mediach. U kobiet po prostu zwraca się przede wszystkim uwagę na wygląd i jest to pokazywane nawet jako super siła, że musimy wykorzystywać swój wygląd do naszych celów, że mamy dzięki temu łatwiej, że coś tam i po prostu ja to nie mogę takich rzeczy słuchać, bo wiem, ile straciłam w życiu przez to, że cały czas skupiałam się na wyglądzie i w sumie też obecnie się na nim skupiam i często... Nie wiem, zamiast skupić się na tym, co mówię, to gdy rozmawiam z jakimś, nie wiem, podczas wywiadu, to zwracam się wtedy uwagę na to, czy kamerzysta mnie kameruje z mojego dobrego profilu. No to są takie kwestie, które gdzieś we mnie głęboko zostały. I tak samo do dzisiaj na siłowni, zamiast skupiać się na tym, czy odpowiednio, poprawnie robię ćwiczenie, cały czas przyłapuję się na tym, że zwracam uwagę przede wszystkim na to, jak wyglądam. I to są takie rzeczy, które... Gdy wmawiasz je dziewczynkom od dzieciństwa, że liczy się ich wygląd, że mają zwracać uwagę na to, jak wyglądają, że mają, nie wiem, za krótkie spódniczki, za długie spódniczki, że mają za duży nos, za mały nos, że po prostu ich wygląd ma tak ogromne znaczenie, no to wpłynie później na nie w dorosłym życiu albo też, gdy są nastolatkami i nie można udawać, że nie i po prostu... Na sport to również wpływa, także każdy, kto mówi, nie przejmuj się, właśnie, po prostu nie wiesz, o czym mówisz. Oczywiście nie mówię, że nie da się tym nie przejmować, bo pewnie są osoby, które naprawdę mają to gdzieś, ale myślę, że jakby żeby dojść do takiego etapu, gdy wmawiano ci całe dzieciństwo i całe życie nastoletnie, jak ważny jest twój wygląd, to nie jest nic łatwego i myślę, że jeszcze minie wiele lat, nim ja dojdę, o ile w ogóle dojdę do takiego etapu w swoim życiu, w którym będę mogła śmiało powiedzieć, że jakby nie obchodzi mnie to, jak wyglądam i że liczy się przede wszystkim, nie wiem, to, co mówię, moje wnętrze i tak dalej. To brzmi w ogóle abstrakcyjnie, jak o tym mówię obecnie, więc no zobaczymy. Okej, ale zrobiło się emocjonalnie, więc może przejdźmy już od tego, co było i przejdźmy do tego, co jest. Obecnie dużo więcej zwracam uwagę na to, jakie są te standardy piękna i coraz bardziej zwracam uwagę na to, że to jest jakby sztucznie wykreowane przez jakieś firmy, przez też mężczyzn w dużym stopniu i że to nie jest coś, czym ja się muszę... co jest dla mnie konieczne, że ja mam wybór, czy na przykład chcę ogolić pachę, czy nie, że ja mam wybór, czy chcę ogolić nogi, czy nie. I to jakby nie wpłynie na to, jaką ja jestem osobą, bo przez całe naprawdę moje życie nastoletnie, nawet tak bym powiedziała do 19 roku życia, no myślałam, że naprawdę mój wygląd świadczy przede wszystkim o mnie i o tym, jaka jestem. I dopiero tak niedawno zaczęłam... na to zwracać uwagę, że niekoniecznie tak może być i że świat może być jednak bardziej skomplikowany. I no też po pierwsze na pewno miał wpływ na to przeczytanie książki Obsesja Piękna, którą serdecznie Wam wszystkim polecam. Nie musicie być nawet kobietami, dziewczynami, żeby ją przeczytać. Jeśli jesteście mężczyznami, to również zachęcam was do przeczytania tej książki. Jest to książka, która pokazuje konkretne badania naukowe, w których udowadnia się, jak ogromny wpływ ma ta właśnie obsesja piękna i to ciągłe monitorowanie wyglądu na życie kobiet. I to jest bardzo negatywny wpływ i on podkopuje nasze zdrowie, samopoczucie, ale też finanse, bo no, jakby zobaczycie, ile się wydaje na kosmetyki i różne kremy, no to w ogóle to jest ogromna część wypłaty na to idzie. No dodatkowo obsesja piękna redukuje ambicje, obniża zdolności poznawcze, wywołuje lęk przed w ogóle procesem starzenia się, który jest absolutnie naturalny, nie wspominając już o zaburzeniach odżywiania. A to jest temat tak szeroki i tak głęboki, że na jego sam temat powstało już wiele książek. Także no bardzo polecam Wam przeczytać Obsesję Piękna. I myślę, że może ta książka otworzy Wam trochę oczy na to, jak to wygląda i z czym naprawdę się mierzymy, o czym na co dzień nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, bo bierzemy niektóre fakty jako takie naturalne. Aczkolwiek jeśli jesteście bardzo, bardzo wrażliwi, no to też tak może zastanówcie się, zanim sięgniecie po tę książkę, bo tam są pokazane naprawdę takie dość mocne przykłady, jak na przykład 5-letnie dziewczynki świadomie kontrolują swoją wagę i no, ja akurat nie zaczęłam kontrolować wagi w wieku 5 lat, ale no też to było w takim, nie wiem, okresie, nie wiem, jak miałam 13 lat, więc nadal byłam malutka i no po prostu bardzo smutno się to czyta i szczególnie kiedy zdajesz sobie sprawę, że ty również byłaś tą dziewczynką i że no prawdopodobnie twoja mama, twoja ciocia, twoja siostra, one też są pod wpływem tej obsesji piękna. No, więc jest to też smutna książka, ale i tak polecam Wam ją przeczytać. Okej, obecnie też zaczęłam więcej podróżować i przyznam szczerze, że te podróże też sprawiły, że powstało w mojej głowie dużo refleksji na temat standardów piękna, bo no, w Polsce mamy swój pewien standard piękna. Lubimy opalone ciała, gdyby nie to, to nie byłoby wokół mnie tyle solariów. Lubimy blondynki, jasne oczy, no szczupłe i małe nosy, więc to jest taki gdzieś mniej więcej nasz standard piękna, taki zachodni. Natomiast dość zaciekawiło mnie to, że na przykład gdy byłam w Korei, to ten standard piękna był no bardzo, bardzo inny, że ja zanim poleciałam do Korei, to chyba byłam jeszcze gdzieś we Włoszech i no opalałam się tam, bo no wiecie, w Polsce opalanie się jak najbardziej spoko. Tymczasem jak poleciałam do Korei, no to wszystkie kobiety nosiły kilka warstw kremu przeciwsłonecznego SPF 50+. Gdy było większe słońce, to nosiły parasolki, żeby ich czasem żaden promień słoneczny nie sięgnął ich skóry. Były wszystkie bardzo jasne i no po prostu ten standard piękna był tak diametralnie inny od tego, co ja tutaj znałam w Europie, że no jakby sprawiło to, że miałam taki moment, aha, okej, czyli gdzieś na świecie jest inaczej i jakby też to, gdzie mieszkasz, zależy od tego, w jaki standard piękna jesteś wepchnięty i to się wydaje takie dość oczywiste. No i ja oczywiście też gdzieś z tyłu głowy to zawsze wiedziałam, ale dopóki tego nie doświadczyłam na własnej skórze, że no tutaj w Polsce można powiedzieć, że całkiem się wpisuje w te standardy piękna. No może tylko nie mam takich jasnych włosów, ale kiedyś miałam, więc no swego czasu wpisywałam się ten w standard piękna. Tymczasem w Korei absolutnie w żadnym stopniu gdzieś tam tym standardem piękna nie byłam i no przyznam szczerze, że myślę, że jakbym poleciała do Brazylii, gdzie znowu ten standard piękna też jest dużo inny, dużo inny, bardzo inny, że, no nie wiem, duże tyłki tam są w modzie, albo takie, no wiecie, takie mega szczupłe sylwetki, to nie jest coś, do czego dążą Brazylijki, więc tam w ogóle jeszcze bym też nie wpisywała się w standard piękna, ale w zupełnie inny sposób. I to takie doświadczenie tego dało mi też do myślenia po powrocie do Polski. Zaczęłam tak się bardziej zastanawiać nad tym, czy to dążenie do tego standardu piękna, bo ja, wiecie, całe życie do tego dążyłam za pomocą makijażu, odpowiedniego ubioru, no jak najbardziej chciałam wyglądać jak najlepiej po prostu. I czy to w ogóle ma sens, skoro tak naprawdę wystarczy przeprowadzka, żeby ten standard piękna kompletnie się zmienił i jakby musiałabym zaczynać wszystko od nowa, tak? Nawet jakbym tutaj zdecydowała się na jakąś operację plastyczną, to pojadę gdzieś za granicę i nie wiem, mogłabym lepiej wyglądać przed tą operacją dla na przykład tego społeczeństwa. I przez to tak zaczęłam, no po prostu dałam sobie sprawę, że to trochę wszystko nie ma sensu i że najlepiej to chyba zaakceptować siebie takim, jakim się jest. Oczywiście to, że tak sobie pomyślałam, nie sprawiło magicznie, że od razu zaczęłam akceptować swoje ciało i że teraz patrzę w lustro i po prostu nie mam żadnych kompleksów i myślę sobie, o tak, to jestem ja w pełnej okazałości i po prostu akceptuję siebie taką, jaką jestem. No nie. Jakby te lata wmawiania mi, że jestem niewystarczająca przez reklamy, social media i tak dalej, to zaowocowało w taki sposób, że ja prawdopodobnie nigdy nie będę w stanie powiedzieć w 100%, że wszystko jest okej, wszystko mi się podoba i zawsze będę myślała, że da się we mnie coś zmienić. To jest mega smutne i mam w ogóle łzy w oczach, jak o tym mówię. Także dzisiejszy odcinek to w ogóle taki, no trochę smutny będzie. Ale takie odcinki też muszą być, no bo nie wszystko jest w życiu piękne i nie wszystko da się też tak załatwić, nie wszystko da się wyleczyć i odhaczyć. Niektóre rzeczy zostają nas na dłużej i możemy co najwyżej je właśnie zaakceptować. Kolejna rzecz, która sprawiła, że trochę zaczęłam zmieniać swoje nastawienie do ciała, to jest, co ciekawe, właśnie czytanie i zgłębianie się w takie różne techniki mindfulness, czyli taką jogę, chociaż ja no przyznam szczerze, że średnio mi z tą jogą idzie i wcale nie jestem jakąś joginką, byłam w sumie tylko raz na zajęciach, ale no lubię się czasem w domu rozciągnąć i przez to, że dużo siedzę przy komputerze każdego dnia, no to muszę chodzić na spacery, muszę się rozciągać, bo inaczej to naprawdę mój kręgosłup by po prostu umarł. I to wszystko zaczęło tak bardziej zwracać, sprawiło, że zaczęłam bardziej zwracać uwagę na to, że moje ciało, uwaga, uwaga, moje ciało nie jest oddzielnym bytem, tylko jest częścią mnie. Tak. Coś tak absurdalnie prostego dopiero dotarło do mnie niedawno. Nie wiem, czemu tak jest, chociaż mam pewne przeczucia, skąd u mnie się wzięło takie podejście, że ciało to jest coś oddzielnego od umysłu i myślę, że może się to wiązać z tym, jak zostałam wyedukowana w podstawówce, jak i w liceum, jak i przez całą swoją edukację na lekcjach biologii. Mieliśmy oddzielnie, każdy dział był o jakimś oddzielnym układzie. Mieliśmy układ pokarmowy, układ nerwowy, układ kostny, układ limfatyczny i po prostu mieliśmy różne układy w naszym ciele i wiecie, nerki są od tego, wątroba jest od tego, mózg jest od tego i wiecie, wszystko ma swoją funkcję i ogólnie ciało to jest jakiś oddzielny byt. Gdy boli cię coś tam, to idziesz do tego lekarza, gdy boli cię coś innego, to idziesz do innego lekarza. No i wiecie, każda choroba ma swoją nazwę i w ogóle no ciało to jest taka prosta rzecz, da się ją opisać na kilku stronach i wszystkiego nauczyć się na pamięć. Nikt nigdy nie powiedział mi, że ciało jest związane z umysłem i że twoje myśli mają wpływ na to, jak się czujesz. Niczego takiego nigdy nie przeczytałam w książce i to jest rzecz, której się dowiedziałam dopiero po słuchaniu podcastów typu Mindfulness i dopiero po tym, jak sama doświadczyłam lęków, zaburzeń lękowych, które tak totalnie zmasakrowały mi ciało, że po prostu no brzuch mnie ogromnie bolał przez to, że moje myśli były negatywne i przez to, że w myśli miałam lękowe, to bolał mnie brzuch. Wyobrażacie sobie, to są objawy somatyczne, o czym również nigdy nie przeczytałam w podręczniku, chociaż może było tam jakieś jedno zdanie, ale to tyle, co nie? Także nikt mi nigdy w życiu nie powiedział na żadnych zajęciach, że na przykład psychoterapia albo psycholog może mieć wpływ na to, na bóle mięśni, na bóle brzucha, na bóle głowy, że to, co, o czym ty myślisz, jakimi myślami się karmisz, ma wpływ na twoje ciało. I dopiero niedawno to do mnie dotarło po tym, jak po zaczęciu chodzenia na psychoterapię przestał mnie boleć brzuch. To jest po prostu, sorki, ale mam tyle emocji, jak o tym mówię, bo to jest rzecz, którą naprawdę nie rozumiem, czemu to o tym się nie mówi, nie rozumiem, ale mam nadzieję, że, no nie wiem, może w przyszłych pokoleniach, w przyszłych podręcznikach od biologii zacznie się więcej mówić o takich rzeczach, bo no okazuje się, że nie jest wszystko oddzielnie, że każdy układ nie działa sobie jako oddzielny byt, że wszystkie narządy muszą ze sobą współpracować, żeby wszystko działało jak należy, w tym mózg i w tym myśli. I stres potrafi tak negatywnie wpłynąć na zdrowie człowieka i na to, jak działają jego narządy, że no o tym się nie mówi, a się powinno. Teraz tak na zakończenie, bo już ten odcinek trwa bardzo długo, chciałabym jeszcze powiedzieć wam trochę o tym, co ja robię, żeby oddzielić trochę ten wygląd od tego, co myślę o sobie, żeby ten wygląd nie miał takiego ogromnego wpływu na moje samopoczucie, bo już mam tyle rzeczy na głowie, że przysięgam wam, że jak jeszcze mam się przejmować wyglądem do tego swoim, to no po prostu oszalałabym. Przede wszystkim zaczęłam większą uwagę zwracać na to, kogo obserwuję na mediach społecznościowych. I dosłownie odobserwowałam wszystkie profile, które zaobserwowałam tylko dlatego, że ktoś ładnie wyglądał. A takich profilów miałam chyba 500. Naprawdę, obserwowałam 1000 osób do niedawna, teraz obserwuję 200 osób, z czego większość to są profile jakieś psychoedukacyjne, moi znajomi, rodzina, albo nie wiem, jakieś strony, które uczą słówek, na przykład z różnych języków, takie jakieś, wiecie, randomowe, albo strony z memami i po prostu odobserwowałam wszystkich, których zaobserwowałam tylko ze względu na to, jak wyglądają. Bo po prostu źle mi to działało na głowę. Kolejna rzecz, którą zrobiłam, to zrobiłam sobie taki trochę detoks od makijażu, że no tego pewnie nie każdy z was będzie potrzebował, ale ja akurat tak się nauczyłam, że całe gimnazjum, całe liceum, nigdy nie poszłam do szkoły bez makijażu. Nawet jak byłam chora, to miałam zawsze full make-up i nie szłam do szkoły, więc no po prostu, gdy poszłam na studia, to też tak od razu w to wpadłam i tak po raz pierwszy chyba dopiero na studiach wyszłam bez makijażu na zajęcia, ale to i tak było dla mnie mega trudne. No i dopiero niedawno zaczęłam tak sobie robić taki większy detoks od makijażu i to mi trochę pomogło, chociaż przyznaję, że gdy pierwszy raz na przykład po miesięcznej przerwie zrobiłam sobie makijaż, to od nowa potrafiłam od razu wpaść w ten rytm robienia makijażu codziennie i teraz tak jakby staram się to balansować, ale no to też w moim przypadku było pomocne. Kolejna rzecz, nie zaskoczę was, ale to jest psychoterapia. I no ważne to było dla mnie, żeby móc porozmawiać z kimś, kto no trochę lepiej się zna na takich tematach, kto również na przykład również musiał przejść przez tę całą obsesję piękna i to też dla mnie było mega otwierające. Kolejna rzecz i tutaj trochę tak może otworzę się przed wami, to było pozbycie się takiego nawyku komentowania wyglądu innych. No ja tak troszkę miałam w sobie przez coś takiego, że wiecie, bałam się tego, że ktoś mnie skomentuje negatywnie mój wygląd. Jednocześnie ja komentowałam wygląd innych i wiecie, bałam się tego, bo wiedziałam, co ja robię i jak to bardzo może zranić kogoś i to było takie błędne koło i no wszyscy wokół mnie komentowali wygląd innych i to nie tylko moi znajomi czy tam koleżanki, ale też w rodzinie się zdarzało, żeby nie wiem, no wiecie, babcia ci powie, o jesteś, ale jesteś chuda, weź coś zjedz lepiej, albo nie wiem, ciocia ci powie, że no trochę przytyłaś ostatnio, trochę ciałka nabrałaś, no świetnie, świetnie. I wiecie, te komentarze nie są jakby negatywne, czy one nie mają być negatywne, ale one mogą stać się negatywnymi komentarzami i one mogą źle wpłynąć na zdrowie psychiczne, więc no ja dopiero niedawno, w sumie tak od 4 lat, zaczęłam zauważać to, jak to jest znormalizowane, że wszyscy nawzajem komentują swój wygląd i mówią takie uwagi, które są po prostu niepotrzebne i bez których wszyscy byśmy się obyli. I dopiero chyba tak naprawdę pozbyłam się tego tak w 100% tego komentowania i tej potrzeby komentowania wyglądu innych oraz tego, że przejmuję się tymi komentarzami w momencie, gdy niedawno, czyli jakieś pół roku temu, byłam chora i byłam tak strasznie chora. Nie mówię już tylko pod względem psychicznym, ale też moje całe ciało po prostu błagało o przerwę. I no cały czas miałam gorączki i no prawie nic nie jadłam i bardzo, bardzo schudłam. I w bardzo krótkim czasie dużo schudłam i no byłam po prostu w najgorszym etapie swojego życia i komentarze ludzi dookoła mnie, co ciekawe, był: o, jak ładnie schudłaś, ale teraz zdrowo wyglądasz, ale fajnie wyglądasz, no super, zazdroszczę cię tak bardzo, że tak szybko udało ci się schudnąć. I ja wtedy po prostu byłam w takim ogromnym szoku, bo ja byłam w najgorszym momencie swojego życia, nie jadłam przez to wszystko, po prostu chodziłam cały czas głodna, bo byłam tak zestresowana, tak chora i ludzie dookoła mnie mówili mi, że zdrowo wyglądam. I ja wtedy stwierdziłam, okej, that's it, po prostu nic już dla mnie, w tym momencie przestało dla mnie mieć jakiekolwiek znaczenie, jakiekolwiek komentarze dotyczące mojego wyglądu, bo wiem, że po prostu ludzie nic o tobie nie wiedzą i będą komentować twój wygląd, no, że wyglądasz zdrowo, podczas gdy ty, nie wiem, wylądowałaś na SOR-ze poprzedniej nocy. I no, to było po prostu taki moment w moim życiu, że stwierdziłam, that's it. Nie życzę wam oczywiście, żebyście wy musieli przez coś takiego przechodzić, ale no myślę, że taki moment jest po prostu w stanie zwrócić uwagę na to, jak inni się do was zwracają i też jaki to ma wpływ na wasze zdrowie psychiczne. Dobra, dzisiejszy odcinek się trochę przedłużył. Mam nadzieję, że miło, no nie, dzisiaj to w sumie nie było mega miło, także mam nadzieję, że chociaż daliście radę spędzić ze mną trochę czasu, gdy ja tutaj dzisiaj musiałam dać upust swoim emocjom. I dziękuję wam za to spędzenie wspólnie czasu i do zobaczenia w następnym odcinku.